środku dnia.
Dziś pożegnanie Benedykta XVI. Czy z odejściem papieża seniora kończy się w kościele era modelu dawnego papiestwa? Czy abdykacja sprzed prawie 10 lat ma wpływ na Europę i pojmowanie chrześcijaństwa? No to są takie pytania, które sobie stawiam. Nie wiem, czy państwo oglądali transmisję z pogrzebu Benedykta XVI. Ta uroczystość zakończyła się ponad pół godziny temu. No i tak sobie myślałem, papież Benedykt zmarł w ostatni dzień ubiegłego roku. Tak trochę może i symbolicznie, bo to koniec jakichś czasów. Czy rzeczywiście tak jest? W naszym studiu ksiądz Mirosław Tykwer, proboszcz parafii w Komornikach, ale także koordynator synodu archidiecezji poznańskiej. Witam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I Aleksander Konieczny, przedstawiciel duszpasterstwa młodzieży. Witam również.
Dzień dobry wszystkim.
No i takie na początek pytanie. Czy rzeczywiście ta śmierć Benedykta, o którym chyba już trochę zapomnieliśmy, bo on rzeczywiście w takim był odosobnieniu od wielu, wielu lat, teraz sobie przypomniał swoją śmiercią. Czy to oznacza, że jednak jakaś epoka skończyła się w Kościele?
No, niektórzy tak twierdzą. Myślę, że coś w tym jest, powiedzmy bardziej symbolicznie, bo trudno, żeby widzieć tutaj jakieś zerwanie. Wiem, że Franciszka przedstawia się jako tego, który jest zasadniczo inny od Benedykta, ale w moim odczuciu i takiej pogłębionej teologii Benedykta XVI, to on też był człowiekiem, który bardzo mocno akcentował podmiotowość człowieka, wolność sumienia. Natomiast chciał, żeby Kościół, czy też nauczanie Kościoła było takim rzetelnym partnerem dla tego sumienia. Żeby się sumienie człowieka mierzyło z tym partnerem. I dlatego był, jak to go Franciszek określił, papieżem, który był wybitnym katechetą, tak? To znaczy to nauczanie Kościoła wypracował do perfekcji, ale nadal uważam, że był właśnie człowiekiem, który przecież pojechał do Manchesteru, żeby beatyfikować kardynała John'ego Henry'ego Newmana, a to był właśnie człowiek, który zaakcentował w nauce Kościoła sumienie, jego wolność, odkrywanie prawdy. I Benedykt XVI nie musiał jechać do tego Manchesteru, żeby go beatyfikować, a jednak to zrobił. Właśnie dlatego, że tak bardzo go cenił. I sam mówił, że po Augustynie, świętym Augustynie, który żył na przełomie IV i V wieku, to jest pierwszy taki wielki teolog czy myśliciel, który tak bardzo wydobył temat sumienia. I w tym sensie można powiedzieć, Franciszek jedynie nadał tej podmiotowości czy temu sumieniu dużo, dużo większą rangę praktyczną, ale nadal to jest bardzo duża kontynuacja intelektualna, tak mi się wydaje.
Ja myślę, że w ogóle rozmawiając o Benedykcie XVI, musimy spojrzeć z dwóch perspektyw. Z perspektywy Kościoła powszechnego, czyli takiego światowego spojrzenia, no i z naszej polskiej perspektywy, dla której Benedykt XVI był papieżem po Janie Pawle II jednak. Czyli oto nowa jakość, oto nagle papież nie Polak, to jeszcze papież z Niemiec. To był dla wielu ludzi szok w 2005 roku, kiedy on pojawił się w oknie Bazyliki Świętego Piotra na tym balkonie i powiedział pierwsze słowa do zgromadzonych. No i to jest pewien problem taki, że jednak to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku lat w Kościele powszechnym, jest bardzo dynamiczną zmianą. Tu wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. A w polskim Kościele to chyba jest mega dynamiczną. Przyznaje ksiądz rację?
To znaczy zależy, czy myślimy o Kościele w sensie duchownych, teologów, to tutaj zmian nie ma dynamicznych, natomiast gdy myślimy o społeczeństwie i wiernych
i tym
Kościele
tak.
W rozumieniu szerokim, to oczywiście, że zmiany są bardzo głębokie.
Aleksander, ty jesteś z tego pokolenia, które pamiętam, przychodziło tutaj jeszcze, kiedy Jan Paweł II żył. Dobrze? To było tak, musiało być jeszcze, kiedy
Jan Paweł II jeszcze nie, ale jak Benedykt XVI objął stolicę Piotrową, to rzeczywiście gdzieś to zaangażowanie, przynajmniej moje w duszpasterstwie młodzieży w Poznaniu, mocno stykało się z papieżem Benedyktem, z tego też względu, że był on patronem każdych Światowych Dni Młodzieży podczas jego pontyfikatu i rzeczywiście te spotkania z nim były może inne niż z Janem Pawłem II. Co prawda nigdy nie przeżyłem tych spotkań z Janem Pawłem, znam tylko opowieści innych, którzy jakby mieli taki kontakt z Janem Pawłem. Natomiast muszę powiedzieć, że pamiętam Benedykta XVI jako niezwykle ciepłego człowieka podczas wszystkich spotkań, czy to europejskie spotkanie młodych w Rzymie. Dzisiaj dostałem powiadomienie na Facebooku, że to równo 10 lat temu się odbywało to spotkanie. Czy chociażby podczas Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Takie kontrastujące z tym, jaka była opinia publiczna o papieżu Benedykcie, ponieważ często mogliśmy słyszeć takie opinie, czy czytać, że był to papież srogi czy oschły, a podczas każdego ze spotkań, przynajmniej moich spotkań z papieżem Benedyktem, pamiętam go właśnie jako taką osobę uśmiechniętą, taka aura ciepła od niego biła, więc mam same pozytywne wspomnienia z papieżem Benedyktem. Myślę, że też jego pontyfikat, można też dużo wyczytać z jego publikacji i taką jedyną rzeczą, może nie jedyną, ale taką podstawową, którą zawsze wyciągam z lektury, czy jego orędzia, czy listów, czy adhortacji, to jest miłość i jak często w ogóle słowo miłość, czy caritas, czy słowa pochodne od miłości często wybrzmiewają w jego dziełach.
No ponoć ostatnie słowa, które powiedział, to były kocham cię Jezu, tak? Czyli nawiązał do miłości. Teraz odnośnie tych spotkań z Polakami, to przygotowałem dla Państwa takie krótkie zlepek trzech wystąpień Benedykta XVI na samym początku pontyfikatu swojego i później także w Polsce, kiedy przebywał, kończy się to tym oknem franciszkańskim. Poprosimy okno, czyli B16.
Ten znakomity syn narodu polskiego pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć się do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności. Pozdrawiam wiernych języka polskiego. Dziękuję wam z dobroć i za modlitwę. Za serca wam błogosławię. Spisuje się w mnie również wasza obecność na franciszkańskiej. Wiem, że jest to wraz waszej wielkiej życzliwości dla papieża, ale przed nami cały jutrzejszy dzień. Dlatego dziękuję wam za dobroć i zapraszam na jutrzejsze msze święto. Serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobrej nocy!
No to musiał być dla Benedykta XVI szok, kiedy w oknie franciszkańskiej spotkał się z taką ekspresją, z jaką spotykał się wcześniej chyba tylko Jan Paweł II. Musiał być to dla niego szok. Ja powiem tylko Państwu, że Józef Ratzinger w Polsce przed tym, jak został papieżem, był 8 razy, głównie na Śląsku. Tam przyjeżdżał do swojego też przyjaciela, arcybiskupa Nossola, był w Katowicach, we Wrocławiu, oczywiście na Jasnej Górze. No i ta ostatnia wizyta w Polsce, która też miała miejsce w 2009 chyba roku, no to on wtedy ostatni raz był i po raz pierwszy, jedyny jako papież. No i to, co się wydarzyło prawie 10 lat temu, 11 lutego 2013 roku i chyba z tym, bo ja wiem, że możemy mówić, że tak, przesłanie papieża i tak dalej, ale on przejdzie do historii jako papież, który zrezygnował. Tak mi się wydaje. Dzisiaj, kiedy oglądałem sobie fragmenty tej uroczystości pogrzebowej, to muszę powiedzieć, że na pewno nie było oczywiście takich emocji jak w czasie tej transmisji z 2005 roku. To ze zrozumiałych względów jest. No, to był jednak urzędujący papież Jan Paweł II. Teraz mieliśmy papieża emeryta. Ale pamiętam, że o wiele większe emocje we mnie wzbudzało oglądanie transmisji, kiedy papież helikopterem opuszczał Watykan i leciał do Castel Gandolfo. Muszę powiedzieć, że to wtedy na mnie przeogromne wrażenie zrobiło. Czy ten papież, czy zgadzacie się panowie ze mną, przejdzie do historii głównie jako papież, który w odpowiednim momencie według jego rozeznania powiedział koniec, teraz kolej na następnego papieża?
No tak, ja się zgadzam z tymi, którzy mówią, że w jakiś sposób, mówiąc kolokwialnie, odczarował papiestwo, dlatego że ten papież, który Jan Paweł II nie schodzi z krzyża aż do końca, ja się zgadzam też z tymi komentarzami, które mówią, że Jan Paweł II po tak długim pontyfikacie, przyzwyczajeniu ludzi do tego, że jest trochę takim ojcem, no to ma trochę inne zobowiązania. Natomiast Benedykt XVI, no po pierwsze, to był naprawdę taki przejściowy pontyfikat. On naznaczył historię Kościoła przez jego nauczanie, przez symboliczne gesty, ale ono było niezależne od tego pontyfikatu. To znaczy, tak, on i tak był wielkim teologiem, tylko tyle, że ten pontyfikat nadał taką pieczątkę wiarygodności czy ważności tego nauczania. I chyba to pozostanie już na wieki. W tym sensie, że będzie, mamy nadzieję, to też jest moja osobista nadzieja, doktorem Kościoła, czyli nie tytuł naukowy, akademicki, tylko ktoś, kto jest jednym z głównych przedstawicieli nauczania, takiej myśli, ale takiej, do której się odwołujemy z najwyższą powagą. Natomiast odczarowanie papiestwa, on wielokrotnie to robił. Na przykład też symboliczne było to, że w herbie papieskim była tiara, no to właśnie Benedykt XVI zamienił to na mitrę. Jest biskupem Rzymu, a nie potrójnym władcą, tak? Na przykład. Albo pamiętam, byłem wtedy w Bazylice Świętego Pawła za murami w Rzymie. Było nabożeństwo ekumeniczne. Tuż przed opublikowaniem pierwszej encykliki Deus Caritas Est. Benedykt XVI przewodniczy tej modlitwie i na końcu mówi, już niedługo będzie encyklika, tam się tylko z tłumaczeniami nie mogą wyrobić. Już w ogóle ten taki ton, który przybiera przy okazji encykliki, takiego dokumentu. I w końcu mówi, ale gdybyście się ze mną nie zgadzali, to jestem otwarty, żebyśmy mogli o tym rozmawiać. Czyli to też pokazuje, że on faktycznie był takim też profesorem, dyskutantem i mówił, nauczanie Kościoła jest ogromnie ważne, dla niego było bardzo ważne, ale w jakiejś warstwie jest do przegadania, do poprawy, do pogłębienia.
Czyli papież nie jest nieomylny.
To znaczy tutaj nie naruszył doktryny, bo nigdy Kościół nie nauczył, że we wszystkim, co papież mówi, jest nieomylny. Ale jednak jakby Jan Paweł II nigdy jakby nie podważał swoich słów, prawda? Mhm. Nawet tych takich potocznych, po prostu mówił. A nagle Benedykt mówi, a może porozmawiamy? A może gdzieś muszę się poprawić? I mówi to jako papież przed publikacją encykliki. W tym sensie jest to odczarowanie takie papiestwa, takie zdjęcie tej takiej ogromnej sakralności. Ale myślę, że jest to bardzo pozytywne.
Ale
oczywiście.
Od czasów Jana XXIII to też z prędkością światła te zmiany następowały. Chociażby lektyka papieska, która zniknęła. Te wszystkie atrybuty papieża. No Jan Paweł II to był po Pawle VI tym papieżem, który zaczął chodzić po ziemi. I rzeczywiście zwracać się do ludzi, spotykać się z ludźmi, podchodzić, brać dzieci na ręce, to tego wcześniej nie było w historii papiestwa, więc myślę, że ten skok jakościowy bardzo szybko nastąpił, a Benedykt XVI, myślę, że to, co ksiądz powiedział, jest bardzo istotne. Odsakralizował trochę być może ten urząd z tego papiestwa, które niósł Jan Paweł II ze względu na to, że był bardzo długo papieżem i że traktowało się go zupełnie inaczej niż w tej chwili chociażby myślimy o Franciszku. Czy młodzież też tak myśli? Czy to jest inaczej?
Ja mam takie wrażenie, że papież Benedykt wprowadził harmonię w swój urząd. To znaczy tam, gdzie było potrzebne taka sakralizacja, czyli Eucharystia, to tam rzeczywiście skupiał się mocno na tym, żeby jak najwięcej szacunku do tej Eucharystii wnieść, a tam, gdzie nie potrzeba, czyli na takich właśnie spotkaniach formalnych, ale niezwiązanych jakby z liturgią, to rzeczywiście ten kontakt z wiernymi miał. I myślę, że to też jest, podejrzewam, znak czasów. To już był 2006 rok, więc to też były czasy, że ten kontakt już musiał być chyba z wiernymi, bo to już po prostu znak czasów. Ale też duży szacunek dla niego, że właśnie potrafił oddzielić kontakt taki poza Eucharystią z wiernymi, a wtedy, kiedy trzeba, rzeczywiście jest tylko Pan Jezus przed nami i ten szacunek, który przez cały jego pontyfikat jakby się ciągnął za papieżem Benedyktem, myślę, że właśnie to wprowadzało taką harmonię.
To było widać w czasie wizyty w Auschwitz, kiedy papież właśnie był tak bardzo skupiony na tym. Znaczy on czuł chyba rangę tego, co się wtedy działo. Ja teraz mam taki bardzo ciekawy cytat. Ponieważ ksiądz profesor Andrzej Kobyliński przywołał całkiem niedawno opinię włoskiego filozofa i polityka, byłego komunisty Massimo Cacciariego, który napisał tak. Po abdykacji Benedykta XVI to była abdykacja oznaczająca koniec Europy. Otóż w jego przekonaniu centralna pozycja Europy w świecie przez całe 2000-lecia była związana z chrześcijaństwem i w dużym stopniu z papiestwem. Centralną siłą ewangelizacji, ale także wpływu politycznego był Rzym i papiestwo. Stąd płynęła potęga polityczna Europy. Wraz z abdykacją Ratzingera, wraz z odejściem pewnego modelu papiestwa, bo abdykacja zmieniła jego rozumienie, czyniąc je bardziej demokratyczną instytucją, wraz z postępującą sekularyzacją Europy, słabnącym papiestwem i znikaniem chrześcijan z Europy, traci ona centralną pozycję w świecie. Czy to jest tak źle, aż że ta abdykacja rzeczywiście odsakralizowała trochę urząd papieża i tak zdemokratyzowała go do tego stopnia, że po prostu mamy konklawy, wybieramy najlepszego spośród naszego grona i jak on już jest niedołężny, to mówi do widzenia.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, że Benedykt XVI, który, tak jak wspomniałeś, Aleksander, że właściwie w jakiś sposób bardziej sakralizował Kościół, jeśli chodzi o liturgię i przywrócenie mu tajemnicy, tak, żeby nie banalizować ani nauczania, ani przeżywania wiary. No to pod tym względem można powiedzieć, był postęp w sakralizacji. Natomiast odsakralizował władzę i szczególnie tam, gdzie ona miała posmak władzy nie tyle wynikającej z nadania Bożego, czy z Chrystusa, czy z Ewangelii, tylko takiej naleciałości, z takich naleciałości wynikającej z naśladowania trochę władców ziemskich. No przecież Paweł VI ostatecznie sprzedał tiarę, właśnie tą podwójną koronę, i Benedykt XVI ostatecznie właśnie w tym herbie przyjął tą mitrę biskupią. To faktycznie jest jakiś koniec. I ta abdykacja, ja czytałem, pamiętam ten tekst Cacciariego, on był wtedy burmistrzem Wenecji, tak, to znaczy tak, on jest politykiem.
Tak, był. On zrezygnował, już teraz jest profesorem, ma 80 lat, więc...
Tak, i pamiętam, że gdy czytałem ten tekst, się zastanawiałem i do dzisiaj nie wiem, czy on ubolewa, czy on sobie, czy on się cieszy, tak? To znaczy, nie pamiętam, czy to, o co mu chodziło do końca, ale...
Nie, ale taka analiza dosyć bardzo, bardzo ciekawa, znaczy...
Znaczy prawdziwa, tak.
Patrząc z dzisiejszej perspektywy nawet bardziej niż wtedy, w 2000... szybciutko o 13 roku.
Tak, to znaczy myślę, że to co napisał jest faktem. To znaczy Europa i Kościół i papiestwo to szło na tyle pod rękę, że co ma takiego dzisiaj Europa? No możemy mówić oczywiście o prawach człowieka, o kulturze europejskiej, o cywilizacji, ale faktycznie papiestwo nadawało, Kościół z papiestwem nadawał taką oryginalność Europie czy cywilizacji zachodniej, że ona bez tego elementu coś ewidentnie traci jako bardzo oryginalny punkt odniesienia wśród kultury i cywilizacji światowych.
To teraz pytanie za 1000 punktów, jak to się mówi. Czy papież Franciszek pójdzie w ślady swojego poprzednika? Młodzież?
Ciężko
zresztą
ocenić.
Tak ostatnio mówił, coś wspominał o tym, ale z drugiej strony jeszcze mówił, że jeszcze całkiem dobrze się ma.
Nie wiem, na ile to są przekazy medialne, które mówią, że papież Franciszek też bierze pod uwagę rezygnację, a potem nagle się okazuje, że papież Franciszek mówi, że być może, ale na razie nie planuje, więc wydaje mi się, że póki papież Franciszek będzie czuł, że jest w stanie ten urząd pełnić, to na pewno będzie go pełnił. Mhm. Chociaż patrząc dzisiaj na papieża Franciszka, w telewizji również przewijały się różne nagrania z minionych lat, gdzie był taki żwawy, gdzie szybko przechodził przez Kaplicę Sykstyńską i dzisiaj go widzieliśmy już na wózku, takiego już troszkę ledwo idącego, więc widać, jak ciężki jest to urząd dla ciała. Więc
może to będzie przywilej papieży, którzy właśnie zostawali w bardzo późnym wieku papieżami, no bo wiemy, Jan Paweł II był 20 lat młodszy od Ratzingera, kiedy obejmował urząd.
No, 58 lat, tak, ile pamiętam.
A 78 miał Ratzinger, kiedy został papieżem. To już 20 lat był starszy, więc może to ma ogromne znaczenie. Właśnie jeszcze Marcin Libicki w tym samym temacie, znany też historyk Kościoła, proszę posłuchać, w poniedziałkowej audycji porannej w rozmowie mówił właśnie o Benedykcie XVI.
Nie ulega wątpliwości, że to jest bardzo, bardzo istotne wydarzenie, dlatego że papież odgrywa trochę inną rolę niż politycy świeccy. Mhm. Papież odgrywa rolę ojca, ojca wiernych, ojca wszystkich, którzy się jakoś identyfikują z wartościami chrześcijańskimi, nawet jak nie są praktykującymi katolikami. I w momencie, kiedy papież umiera, to jest kwestia oczywiście oceny jego całego pontyfikatu, na to przyjdzie czas, ale też takiej oceny czysto ludzkiej. Otóż ten papież w tych czasach, kiedy tak istotną rolę dzięki środkom masowego przekazu, dzięki telewizji odgrywa ten, nawet powiedziałbym, zewnętrzny wizerunek, ten sposób postępowania, ten wygląd, papież odgrywał rzeczywiście, spełniał w idealny sposób tę rolę ojca. Jego życzliwy uśmiech, zawsze takie otwartość na wszystkie, na całe otoczenie, prawda, ten gest rąk charakterystycznych, które papież podnosił i tak jakby obejmował wszystkich nas, to odgrywał ogromną rolę. To był ten papież ciągle tej ciągłości, mimo tej swojej decyzji, którą niektórzy jednak kontestowali, o rezygnacji z urzędu.
Może to są, proszę państwa, nowe czasy. 618-654-654, gdyby państwo chcieli o Benedykcie XVI, to zachęcam, można do nas zadzwonić. A my teraz chwila muzycznej przerwy i zaraz wracamy do rozmowy.
Just the way.
Słuchają Państwo audycji w środku dnia w Radiu Poznań. Witamy Pana Wiktora. Dzień dobry.
Dzień dobry. No, ja chciałem powiedzieć, że Rosjanie, i to nie tylko ci mieszkający w samej Rosji, ale na terenie tak zwanych wspólnot tych niepodległych państw, byli wściekli na to, że Benedykt XVI był żeniem, był wybrany papieżem. Pamiętam, jak w tym czasie właśnie, jak on właśnie za jego pontyfikatu, że tak powiem, jednego razu latem wracałem autostopem z Chorzowa, gdzie byłem, odwiedziłem kolegę, który notabene też już od przeszło 11 lat nie żyje. No i z Krośniewic dokoła mnie zabrało dwóch Rosjan ciężarowym Mercedesem Altrosem, jechali do Turku. No i się mnie zapytali, dlaczego, jak to się mogło stać, że Niemiec, że przedstawiciel narodu, który tyle zła naczynił, był wybrany papieżem. Mhm.
No. Myśli pan, że to dla tych społeczeństw mogło być takim problemem? Myślę, że dziękuję panie Wiktorze. No to jest ciekawe w sumie pytanie, dlatego że rzeczywiście wracając do tego Auschwitz, którym Benedykt był, różnie była ta wizyta, pamiętam wtedy oceniana, że Benedykt zbyt mało tych gestów wykonał takich pokutnych. Historię oczywiście można by się tutaj zająć, jego no był wtedy młodym człowiekiem, który gdzieś tam w czasie II wojny światowej w tych oddziałach był pewnie, ale to zostawmy na razie. Czy rzeczywiście, ja mam takie wrażenie, że dla Polaków to nie był wielki problem, że Niemiec został papieżem w 2005 roku.
Trochę. Nie, pamiętam, że trochę dyskusji było, ale nie było raczej problemem zasadniczym.
No tym bardziej, że to była prawa ręka polskiego papieża. No.
Tak, oni go tak postrzegali jako przyjaciół, ale myślę, że to jest najlepszy dowód tego, to co pan tutaj mówił, rozmówca, że potrzeba było odklejenia tego papiestwa od tych wszystkich konotacji i politycznych przede wszystkim, ale też narodowych. Mhm. Jan Paweł II, myślę, że dał nieraz też temu wyraz, że jak Polacy tam mówili, zostań z nami, wracaj do domu, to on mówi, moja ojczyzna jest tutaj. To znaczy, że kochał Polskę jako ojczyznę, ale jednocześnie mówi, tutaj jest mój dom. Czyli papież, zresztą tak jest z każdym kardynałem, można mieć podwójne obywatelstwo, ale kardynał staje się obywatelem państwa watykańskiego, Rzym. Nawet w takim sensie nie Rzymu, tylko Watykanu, państwa watykańskiego, nie Republiki Włoskiej. No i w tym sensie to jest też taki wyraźny znak, że Kościół jest naprawdę ponad, tak? I takie przyklejanie, ja nie chcę sugerować, że ten pan, który tutaj mówił, nie miał racji, bo wiele osób mogło tak to odbierać, mieć takie odczucie, ale właśnie Ratzingerowi, o to Benedyktowi XVI, o to chodziło, żeby Kościół był Kościołem, żeby był podmiotem, który będzie niezależny od tych wszystkich konotacji polityczno-historyczno-społecznych, bo w dzisiejszej perspektywie może być to umniejszanie jego autorytetu, a w dalszej perspektywie ten autorytet będzie rósł, będzie rosnąć, dlatego że papiestwo będzie odgrywało rolę światową dużo bardziej niż taką właśnie osadzoną w cywilizacji zachodniej.
No tak, tylko że przecież pamiętamy, jakie kontrowersje wywołał list biskupów polskich do biskupów niemieckich. To były jeszcze lata 60. i między innymi Karol Wojtyła był jednym z sygnatariuszy tego listu i to też było przecież bardzo źle postrzegane, zwłaszcza przez ówczesne władze komunistyczne, to, że my się zwracamy do Niemców, żeby oni nam jak? W ogóle, to jest, znaczy, myślę, że przyjęcie takiej chrześcijańskiej filozofii myślenia w tym przypadku, podobnie jak w przypadku papiestwa, jest może za trudne, czy może to jest nielogiczne, może to jest jakoś za ciężkie.
No ale ja cały czas mam wrażenie, tak jak zresztą pan mówi, te głosy są chyba jednak marginalne. To znaczy te, które nie potrafią tego przyjąć. No nie wiem, trudno mi powiedzieć, co myślą mieszkańcy państw niepodległych za wschodnią granicą.
Ja myślę, że Rosjan bardziej pewnie bolało, że Karol Wojtyła został papieżem niż Józef Ratzinger, ale to już na marginesie.
No tak, tak.
Jeszcze jeden taki moment w tym pontyfikacie Benedykta XVI. Gorący moment, wykład ratyzboński 12 września 2006 roku. Pokrótce tylko państwu przypomnę, że tam papież wypowiadał się o stosunku chrześcijaństwa do islamu i zacytował wypowiedź cesarza bizantyjskiego z jego dyskusji z pewnym uczonym Persem, muzułmaninem. Cesarz twierdził, że wiara chrześcijańska jest racjonalna, gdy rozumność jest istotą Boga, zaś idea islamskiego dżihadu, świętej wojny i nawracania siłą, a nie rozumem, sprzeciwia się Bogu. I te słowa wywołały ogromne kontrowersje, mimo że to był cytat. Papież zresztą powiedział, że on użył tego cytatu, to nie jest jego myślenie i nawet przeprosił świat islamski, ale przyznają panowie, że przez jakiś czas było o tym dużo w mediach.
No i były protesty na wschodzie. No nie przypominam, znaczy nie pamiętam dokładnie gdzie. Afganistan mi przychodzi do głowy, ale nie pamiętam gdzie jeszcze. No i zginęli ludzie. W związku z tym Benedykt XVI niósł to jako taką ranę na sercu i on sobie zdawał sprawę z tego, że trochę pomylił rolę papieża, pasterza, czy takiego opiniotwórcy światowego i profesora, który dyskutuje, cytuje, tak? Więc tu o to pewnie chodziło.
Czy papież może być profesorem? To jest pytanie też.
To w ogóle jest ciekawe,
bo
ale...
Wojtyła też był profesorem w sumie. I
to jest w ogóle ciekawe, ale nie chcę zabierać tu za dużo czasu. Nie mamy tego czasu, ale to było pytanie Ratzingera, które nosił od czasu, gdy był kardynałem. Znaczy, gdy był arcybiskupem Fryzingi i był przez pierwszy raz proszony przez Jana Pawła II do tego, żeby został prefektem Kongregacji Doktryny Wiary, to on powiedział nie, bo nie będę mógł pisać książek. Znaczy nie będę mógł być teologiem, bo już będę tylko i tak dalej.
Urzędnikiem.
Tak. I potem Jan Paweł II uległ, potem go drugi raz poprosił i pozwolił mu na to, że może być prefektem kongregacji i pisać książki. Tak też było. I trzeba było trochę odróżniać. A potem jak został papieżem, to wiem z takich dobrych źródeł, że on sam to skomentował. A teraz jestem papieżem i mogę sobie pisać książki.
Jakie tak. chcę.
Tak.
Chociaż
Jan Paweł II też pisał, bo przecież Dali tajemnica na przykład, no to nie jest nauczanie papieskie przecież.
Tak, ale książki Benedykta XVI są taką napisane dosyć prostym językiem. Jezus Nazaretu jest książką taką nie dla naukowców, przyzna ksiądz.
Tak, ale rozstrzyga bardzo ważne kwestie naukowe, bardzo takie egzegetyczne, czy interpretacji biblijnej. I do tego stopnia, że byli bibliści w świecie, którzy bardzo, bardzo szanowani, którzy się z nim nie zgadzali. No i właśnie i to było możliwe.
Dla młodych ludzi, kim jest w tej chwili papież? No, nie Bergoglio, w ogóle to papiestwo, czym jest w tej chwili? Jest jakimś znaczącym w ogóle...
Nie wiem, czy to jest dobre, ale lubię porównywać władzę watykańską do tej w Londynie. I myślę, że w nas, w młodych ludziach... jak
papież jak królowa trochę?
Trochę tak. Bardziej jak interpretujemy i jaką mamy tęsknotę za czymś trwałym, gdzieś głęboko w sobie.
Tradycją.
Bo ufam, że tak jest. Nawet teraz wszystko się dzieje bardzo szybko i ja jako młoda osoba chcę mieć wszystko bardzo szybko pod ręką, chcę wszystko szybko załatwić. I ten modernizm troszkę nam wchodzi do głowy i na głowę już teraz. I jak sobie zaobserwujemy, jakim zainteresowaniem cieszy się chociażby rodzina królewska w Londynie, w Anglii, i jak bardzo chętnie oglądamy wszystkie uroczystości, które się tam odbywają, myślę, że podobnie jest z papieżem, że gdzieś to, o czym też mówił papież Benedykt, czyli ta ciągłość nauczania, to, że ci papieże gdzieś tam czuwają nad nami, myślę, że to jest ważne dla nas, że jest coś, co się nie zmienia w naszym życiu i nieważne w jakim momencie naszego życia będziemy, mamy się do czego odwołać.
To może to jest teraz taki czas dla Kościoła, pewnie nieraz o tym już rozmawialiśmy w tym studiu, taki trochę ciemna dolina, teraz trzeba przejść przez ciemną dolinę, żeby się pewne rzeczy poukładały. No i później nastąpi renesans?
Trochę nie wiem, do czego pan nawiązuje. To znaczy, nawiązuje na pewno pan do wypowiedzi chociażby Zbyszka Nosowskiego, który często mówi o nocy ciemnej, czyli nawiązuje do takiego doświadczenia duchowego świętych właściwie, którzy w pewnym momencie nie czuli, nie odczuwali obecności Boga, nawet sobie zadawali pytanie o to, czego Bóg od nich w tym wszystkim, co przeżywają, oczekuje, więc to się zrodziło w kontekście skandali w Kościele, szczególnie reagowania na pedofilię i pytania, no jeżeli mamy właśnie, tak jak Aleksander mówi, zachować ciągłość, no to ona nie może być tylko w teorii, ona musi być też w praktyce. No i od tego doświadczenia praktycznego, czyli grzechów Kościoła związanych z pedofilią, zaczęły się rodzić pytania też bardzo głębokie, czy zwątpienie o nauczanie. Czy Kościół może wymagać tego i tego i tego, jeżeli tak de facto sam niektórych spraw nie przestrzega, nie traktuje tak poważnie.
Czy nadal jest autorytetem.
Tak, czyli w tym sensie mogę powiedzieć, że Benedykt XVI zachowywał, dbał o tą ciągłość taką teoretyczną, był nauczycielem, katechetą, jak mówi Franciszek. Natomiast papież Franciszek, mam wrażenie, że chce zadbać o ciągłość praktyczną, to znaczy chce pokazać, że Kościół jest ewangeliczny w swoim sposobie postępowania, a nie tylko w nauczaniu.
Czyli bardziej charyzma, a mniej teologia. Nie wiem, czy dobrze tak to...
No tak się mówi, tak chociaż ja bym tak nie chciał tak bardzo przeciwstawiać, ale ja bym powiedział bardziej...
Czy duch bardziej niż o.
Powiedzmy na przykład nauczanie i pedagogika na przykład. Że to Franciszek jest pedagogiem, który pomaga wytrwać w Kościele tym, którzy czują się zgorszeni, którzy mają pytania.
Panie Andrzeju, mamy minutę dosłownie. Prosimy bardzo króciutko.
No to muszę skrócić. Dzień dobry, witam.
Nie ma wyjścia.
No to powiem tylko tyle, że papież, bo jestem osobą wierzącą, w taki sposób, no nazwijmy to, nie wiem, racjonalny, no jeżeli można, to tak się do wiary odnieść w ten sposób, ale papież Benedykt, powiem tak, że podziwiam tego człowieka, że się odważył właśnie no, na tą abdykację, po prostu moim, tak mi się wydaje, no stwierdził, że bycie tą opoką, czyli tą głową Kościoła, prawda, no przerasta jego możliwości fizyczne, no bo był, no jakby nie patrzeć, człowiekiem, tak? I po prostu zrezygnował, żeby nie robić jakichś po prostu, tak mi się wydaje, jakiejś działalności, która by ewentualnie mogłaby zaszkodzić, czy ośmieszyć ten urząd. Czy,
panie Andrzeju, czy Franciszek pójdzie w jego ślady, według pana?
Znaczy tak uważam, że gdyby jego możliwości fizyczne nie pozwalały mu na sprawowanie tego urzędu, to powinien to zrobić. Nauka dla kardynałów, którzy będą wybierali następnego papieża, żeby wybrali jakąś osobę.
Ja myślę, że tak młodszą, że będzie chyba już, ten papież będzie jednak młodszym papieżem.
Bo to nie jest kwestia, czy to jest Niemiec, czy Rosjanin, czy
Panie Andrzeju,
jakiś Chińczyk.
Bardzo dziękujemy. Musimy kończyć innego, audycję, nie? Niestety, dziękuję, bo i tak już przedłużyliśmy. Ksiądz Mirosław Tykwer, bardzo dziękuję serdecznie. Aleksander dziękuję Konieczny, bardzo. Również Wojciech Chmielarski w środku dnia. Zapraszam Państwa w poniedziałek, bo jutro święto i do usłyszenia.
W środku dnia.